Molium. Myśli inspirowane literaturą. Rozdział 41. Mówi Thomas Lee. Witam cię serdecznie w kolejnym 41. rozdziale Molium. Pamiętnikarskiej audycji przemyśleniowej, gdzie literatura pełni rolę tak naprawdę pretekstu. Pretekstu do myślenia, do inspiracji różnorakich. Ale przede wszystkim Molium jest właśnie taką audycją pełną myśli. Myśli na najprzeróżniejsze tematy. A powodem, dla którego określam ją mianem audycji pamiętnikarskiej, jest to, że jest to jednocześnie taka audycja dosyć moja, utrwalająca niby w bursztynie czasu moją perspektywę. Szczególnie tą taką perspektywę, która w jakiś sposób ewoluuje, gdzieś tam modeluje się plastycznie z biegiem czasu. Jest to audycja, którą lubię z wielu powodów. Między innymi dlatego, że ona łączy moje takie dwie pasje, a właściwie trzy, może nawet więcej, zależy jaki temat aktualnie w niej poruszam. Łączy pasję czytelniczą, łączy pasję komputerową, bo i o zagadnieniach informatycznych wielokrotnie już mi się zdarzało w Molium opowiadać. Oraz łączy tą pasję taką gawędziarską, przemyśleniową właśnie, pasję dzielenia się myślami, przemyśliwań, że tak powiem. Jest to też audycja, która ma w sobie taki profit, iż mogę sam do niej wracać po pewnym czasie, tym samym zyskując świetny punkt odniesienia, kiedy na przykład chcę sobie przypomnieć wrażenia z jakiejś dawnej lektury, spostrzeżenia na temat autora, którego już nie pamiętam, bo bardzo dawno ostatni raz po niego sięgałem. Tego typu sprawy. W tych sprawach świetnie się Molium również sprawdza. Jak również może się dobrze sprawdzać, kiedy sam lub sama zastanawiasz się nad pewną konkretną książką, czy po nią sięgnąć, czy nie. I poszukujesz jakiegoś głębszego punktu referencyjnego, który dałby tobie jakieś szersze pojęcie na ten temat. W Molium bardzo szeroko zwykle opowiadam z różnorakimi spontanicznymi dygresjami, także myślę, że to jest dobry, głęboki, treściwy, bardzo taki nasycony merytorycznie punkt referencyjny na temat różnorakich książek. Aczkolwiek podkreślam raz jeszcze i zaznaczam, iż książki w Molium stanowią tylko i aż pretekst. Pretekst to myśli i to myśli są tą pierwszoplanową, moliumową treścią. Dziś odcinek na swój sposób wyjątkowy, bardziej oryginalny, bardziej taki nietypowy w odniesieniu do rozdziałów Molium, jakie nagrywam zwykle, gdyż zwykle poszczególne rozdziały dedykuję jakiejś konkretnej książce albo jakiemuś konkretnemu autorowi. Natomiast dziś spontaniczny temat. Pierwotnie miała to być w istocie właśnie kolejna książka. Natomiast dziś tak wyszło, że forma dzisiejszego rozdziału będzie bardziej nietypowa i spontaniczna. Jak to się stało? Doszło do tego w ten sposób, iż niedawno stosunkowo natknąłem się na takie pytanie, za co mógłbym być wdzięczny najbardziej w 2017 roku? Takie trochę dla mnie zaskakujące pytanie, dlatego że zwykle nie zadaję sobie tego typu zagadnień do myślenia, gdyż kalendarzowe podziały, wiesz, to szatkowanie czasu na jednostki, lokalizowanie się w czasie nie jest zdecydowanie w moim guście, więc nie gustuję w takim spoglądaniu na własne życie, na własne doświadczenia w takich konkretnych jakichś jednostkach od 1 stycznia do 31 grudnia, żeby to jakoś wziąć i ogarnąć. Niemniej jednak, kiedy zetknąłem się z tym pytaniem, czy z takim w ogóle zagadnieniem, za co mógłbym być wdzięczny w 2017 roku, i trochę nad tym pomyślałem, jedną z możliwych potencjalnych odpowiedzi, za co mógłbym być najbardziej wdzięczny, była odpowiedź dotycząca książek, lektur, które przeczytałem, których wysłuchałem w tym roku. Wiesz, pojęcie rok pełni tutaj stosunkowo małą rolę. Ale jest dobrym pretekstem znowuż właśnie zdałem sobie sprawę z tego, że właściwie to jest świetny pretekst, to dzielenie wspomniane, szatkowanie na konkretne jednostki czasowe, w tym przypadku 12-miesięczne, to jest świetny pretekst. Trend często obecny, kiedy się rok już kończy. Właśnie wielu z nas zastanawia się, robi sobie taką introspekcję, spojrzenie wstecz. To jest właśnie taki pretekst dla wielu. Zarówno, żeby spojrzeć wstecz i zrobić rodzaj podsumowania, jak również, żeby spojrzeć do przodu przez chwilę, sięgnąć dalej wzrokiem i wytyczyć sobie jakieś może nowe szlaki, zweryfikować dotychczasowe, skorygować kurs, jeśli trzeba, czyli tak zwane postanowienia noworoczne. I postanowiłem podłączyć się pod ten trend, wykorzystać ten pretekst. To jest świetny pretekst, żeby spojrzeć wstecz w literackim kontekście i zastanowić się, co szczególnego znajdowało się książkowo w tym najnowszym roku, w moim doświadczeniu. Co było najbardziej wartościowego? Bo wiesz, kiedy natknąłem się na to pytanie, za co byłbym najbardziej wdzięczny w 2017 roku, to właśnie, jak już wspomniałem, jedną z odpowiedzi było, że byłyby to książki, ale żeby odpowiedzieć bardziej precyzyjnie, to jestem wdzięczny za to, że w tym roku, jak i w każdym innym, obcowałem z niejedną bardzo wartościową, bardzo interesującą, wysoce w moim guście lekturą. I jak tak by zebrać wszystkie te książki razem, to one bardzo sensownie poszerzyły oraz wzbogaciły moją perspektywę. Oczywiście dając mi przy okazji dużo fanu, dużo rozrywki, dużo przyjemności, dużo satysfakcji, nierzadko absorbowały mnie, sprawiały, że ja po te książki coraz częściej sięgałem na swój sposób, nie mogłem się doczekać kolejnego razu i kolejnego. To było przyjemne, ale przede wszystkim płynęło coś z tego. Jakaś wartość przemyślenia, czego Molium jest jedną z ilustracji. Gdyż sporo z tych przemyśleń zachowuję w tej audycji. Z czego jestem bardzo zadowolony, że właśnie dzięki niej one są utrwalone. A ja osobiście bardzo lubię do tego wracać, jak również cieszy mnie, że są one dostępne dla każdej chętnej osoby, również myśleniem zainteresowanej. Więc wracając do dzisiejszego tematu, Molium, będą to właśnie książki z 2017 roku. Taki krótki, w cudzysłowie, przegląd. Spojrzenie wstecz. Taka jak gdyby właśnie introspekcja. Spojrzeć na chwilę wstecz i przypomnieć sobie, co się wyłania najbardziej wartościowego, najbardziej interesującego w kontekście mojego własnego, subiektywnego oczywiście gustu w 2017 roku. Co to było? Bo ja zwykle o tym nie myślę. Właśnie to jest też swoista ciekawostka, że ja zwykle o tym nie myślę. Zwykle nie mam w świadomości swojej tak szerokiego zakresu książek. Zwykle jestem skoncentrowany, mam przez to na myśli, na aktualnie czytanych pozycjach, ewentualnie jakieś tam najświeższe, które właśnie co niedawno stosunkowo skończyłem, lub które gdzieś tam, jak to się mówi, chodzą mi po głowie, żeby po nie sięgnąć. I tyle. To jest stosunkowo wąski czasowo zakres. Absolutnie nieporównywalny z całym rokiem. Więc na swój sposób jest to dla mnie ciekawa okazja, żeby właśnie sięgnąć wstecz i objąć świadomością przez chwilę wyjątkowo znacznie bardziej obszerny zakres czasu i przypomnieć sobie, bo tego w istocie sporo jest. To jest zawsze takie złudzenie, kiedy świadomością przebywasz zwykle w krótkim odcinku czasu. To jest zawsze takie złudzenie, że właściwie tylko ten odcinek czasu istnieje i tyle. Tak się czujesz wówczas, tak jak patrzysz w lustro i czujesz się na tą osobę, którą tam widzisz. Ale złudzenie i ten właśnie psot losu, psot czasu polega na tym, że ty się zmieniasz cały czas, tylko że małymi kroczkami. Postęp, rozwój twój również następują cały czas, tylko znowu małymi kroczkami. A więc trudno zauważyć ten proces, kiedy spojrzeć na niego z teraźniejszej perspektywy. Natomiast o wiele łatwiej zdać sobie z niego sprawę, kiedy spojrzymy na niego z perspektywy czasu, znacznie takiej, wiesz, bardziej oddalonej. Wtedy dopiero zyskujemy możliwość ujrzenia tak zwanego big picture, czyli takiego większego obrazu. I na swój sposób to możemy sobie zrobić, każdy z nas, kto jest molem książkowym, dla kogo książki są pasją, może sobie zrobić coś takiego, spoglądając wstecz właśnie teraz, dlaczego nie, listopad się kończy, grudzień za pasem, koniec roku za pasem, świetna okazja, żeby zacząć sobie coś takiego robić, spojrzeć i zobaczyć, że właściwie to tych książek było znacznie więcej, tego doświadczenia było znacznie więcej. Powspominać, z pewnością jest tam dużo interesujących, ciekawych wspomnień o dużym potencjale inspiracji. Zrobiłem sobie takie krótkie notatki, w których esencjonalnie wypisałem, sięgając wcześniej do takiego rejestru, który sobie prowadzę od pewnego czasu znów, rejestru czytelnych książek. Sporządziłem sobie takie notatki, w których znajdują się wyłuskane pozycje, o których chciałbym opowiedzieć więcej lub wspomnieć choćby dzisiaj, jako właśnie o tych, które postrzegam jako najbardziej wartościowe, najbardziej interesujące, które najprzyjemniej, najciekawiej wspominam, a które właśnie znalazły się na mojej czytelniczej drodze w 2017. I tak na sam początek dałem takie największe pozycje, efekty wow dla mnie osobiście. Coś, co zrobiło na mnie największe wrażenie. Dało mi najwięcej entuzjazmu. Dało i nadal daje, gdyż jestem cały czas jak gdyby w trakcie tej lektury. Gdyż to nie są pojedyncze pozycje, tylko właśnie cykle, moje ulubione cykle. Bardzo lubię cykle. Więcej, więcej do czytania. Takim moim numerem jeden na tej liście jest pozycja z gatunku fantasy. To jest dla mnie zabawne zaskoczenie. Nie spodziewałbym się, że to powiem jakiś czas temu, że to będzie pozycja fantasy, że w ogóle będzie obecna w moim czytelniczym doświadczeniu, co wręcz, że będzie numerem jeden, to już w ogóle zaskoczenie, dlatego że ja tak bardzo za fantasy nie przepadam. Władcę Pierścieni na przykład czytałem dawno, dawno, dawno temu. I generalnie tak z własnej woli raczej starałem się nie sięgać po fantasy, mając takie odczucie, że to raczej nie są moje klimaty w kontekście mojego indywidualnego, subiektywnego gustu. Ale któregoś razu natknąłem się na pozycję, która wyraźniej mnie zaintrygowała i zafrapowała. I to był taki poziom pointrygowania, który wygrał z tym, że fantasy nie jest w moim guście generalnie. Co ciekawe. To było już dłuższy czas wstecz. Raczej przed 2017 rokiem, kiedy odkryłem serię Stevena R. Donaldsona pod tytułem Kroniki Thomasa Covenanta. Przy czym, kiedy mówię odkryłem, to mam na myśli, że przeczytałem o tej serii jakiś taki recenzencki artykuł na łamach jednego z tematycznych wortali. Wortal nazywał się bodajże Katedra. Gdzieś tam dam linki do notatek do dzisiejszego rozdziału Molium, jeżeli jeszcze ten tekst gdzieś tam wisi na sieci. Opis owej serii Kronik Thomasa Covenanta, już sam opis wydał mi się bardzo, bardzo, bardzo frapujący i intrygujący. To było dla mnie tak intrygujące, że skłoniło mnie do tego, żebym sam napisał jakiś taki artykuł o kronikach. Jeszcze ich nie czytając, ale żeby napisać moje refleksje podyktowane tym zaskoczeniem, że takie coś jak kroniki w ogóle istnieje. Kroniki Thomasa. Że tak oryginalny koncept w ogóle istnieje, gdyż właśnie. Dlaczego kroniki Thomasa mnie tak poruszają? Bo w 2017 już w istocie po nie sięgnąłem i aktualnie jestem w trakcie czytania któregoś już tomu z kolei, a dokładniej rzecz biorąc czwartego. Pierwszego tomu otwierającego tak zwane drugie kroniki. Cykl kronik Thomasa jest cyklem dziesięciotomowym podzielonym na trzy podcykle. Mamy najpierw pierwsze kroniki, trylogia. Później drugie kroniki Thomasa, też trylogia. I wreszcie ostatnie kroniki, tetralogia. Czyli cztery części, łącznie mamy 10. Ja jestem na pierwszym tomie drugich kronik, czyli łącznie jakby spojrzeć czwarta część. Czyli już no, sensowny kawał tego cyklu nadgryzłem. Ale dlaczego mnie to tak absorbuje? Dlaczego mnie to tak wciąga? Dlaczego udało się tej lekturze bądź co bądź fantasy przyciągnąć moją uwagę tak bardzo? Powodem jest to, że jest to bardzo nietypowy koncept. Faktycznie, tak jak już było to zawarte w tym takim wstępnym artykule recenzenckim katedry, moje przypuszczenia czy przeczucia na bazie tamtego artykułu okazały się jak najbardziej odnaleźć odzwierciedlenie w całości. W istocie bardzo oryginalny koncept. Są koncepty, na przykład jakieś seriale telewizyjne, teraz jest tego całe mnóstwo. Są koncepty, które kiedy przeczytać gdzieś jakieś streszczenie, to można dojść do wniosku, że mają też bardzo interesujący zamysł za tym wszystkim stojący. Ale kiedy obejrzeć na przykład taki serial, możemy dojść do wniosku, że właściwie to potraktowano ten bardzo interesujący koncept jako pretekst, którego potencjału właściwie nie wykorzystano, tylko zrobiono kolejną masówkę przewidywalną, stereotypową produkcję. Gdzie trudno oprzeć się wrażeniu, że właśnie oryginalny zamysł stanowił tylko pretekst i nic ponadto. Gdzie tak naprawdę nie wykorzystano tego potencjału, jak już mówiłem, tylko właśnie pretekst do kolejnego stereotypu, do kolejnej nawalanki, intryg, szokujących scen, sztuka dla sztuki, efekciarstwo dla efekciarstwa, tego typu sprawy. Natomiast w przypadku Kronik Thomasa odnoszę zdecydowanie takie wrażenie, że tam nie zrezygnowano z potencjału bardzo, bardzo nietypowego, niesztampowego konceptu, który wyraźnie odróżnia się od reszty różnych rzeczy, od tego, co moglibyśmy sobie pomyśleć. Kiedy na przykład mamy do czynienia z takim schematem w literaturze szczególnie fantastycznej, jak przeniesienie się głównego bohatera do jakiegoś alternatywnego świata, do jakiejś alternatywnej rzeczywistości. Wiesz, myślę teraz o takich tytułach jak Opowieści z Narni, Alicja w Krainie Czarów, nawet Harry Potter. Czy jeszcze jakieś inne? Dorotka z Kansas, czyli czarodziej z Krainy Oz. Właśnie w tym moim artykule, który napisałem jakiś czas temu na temat Kronik Thomasa, porównuję owe kroniki do motyw z tych kronik, do motywu z tych innych tytułów, na tle których Thomas Covenant się zdecydowanie wyróżnia. Odróżnia bardzo, bardzo i to bardzo jaskrawo. Jedyny wspólny mianownik, jaki posiada z Dorotką, Alicją, Harrym, czy bohaterami Narni, polega na tym, że on też przenosi się jak gdyby do alternatywnej rzeczywistości. Ale na tym koniec. Gdyż cała reszta jest zupełnie odwrotna, zupełnie kontrastowa. Teraz tak bardzo nie wchodząc w szczegóły, powiem tylko, że w losowej kolejności. Po pierwsze, sama osobowość Thomasa jest trochę tak jak w tym filmie Kocur. Może zetknęłaś się z taką animacją dosyć zaskakująco przybyłą do nas z tureckiej produkcji. Kocur. Animacja taka bardziej dla dorosłych widzów niż dla dzieci i młodzieży, gdyż tam sporo się rzuca mięsem. Czy jakichś podtekstów różnych, wręcz jawnych, ale no, można się pośmiać mimo wszystko. Jest to taki Garfield dla dorosłych, ale taki mocno dynamiczny Garfield, że tak powiem. I ten główny bohater tego Kocura, jak on się nazywał? Shero? Chyba tak, Shero, coś w tym stylu. Główny ów bohater, on był ciągle zły. Ciągle był bardzo zły. Że tak powiem. Właściwie przez całą produkcję już jego mina wyrażała wszystko. I Thomas Covenant na swój sposób właśnie taki jest. Cały czas ma dosyć taką specyficzną aurę, gdzie można by tak, wiesz, wyznaczyć linię gdzieś, że jakimś pra przodkiem tej aury jest ten ciągle niezadowolony Smurf z bajki o Smurfach. Ale Thomas Covenant to ktoś znacznie więcej niż po prostu malcontent. Czy to ktoś znacznie więcej niż po prostu taki model niewiernego Tomasza? To jest dosyć osobliwy rys charakteru, który mnie do dziś fascynuje, gdyż zawiera w sobie sporo sprzeczności. Przykładowo z jednej strony wydaje się w istocie nie wierzyć w siebie, nie wierzyć w doświadczenia, które go otaczają. To jest właśnie to, co wyróżnia, kolejna rzecz wyróżniająca te powieści o Thomasie Covenancie. Od innych, w których bohaterowie przenoszą się do alternatywnych światów. W tych innych powieściach właściwie nie mamy tego kwestionowania. Po prostu mamy pozytywnego bohatera, z którym częstokroć sympatyzujemy, szybko się utożsamiamy. I tenże bohater stosunkowo szybko również aklimatyzuje się w nowej rzeczywistości i po prostu angażuje w przygody i tyle. Podczas kiedy, jeżeli chodzi o Thomasa Covenanta, to właściwie nie spoilerując zbyt wiele, mogę powiedzieć, że w jego przypadku on właściwie zdaje się nie wierzyć w realność tego, co przeżywa. Czyli z jednej strony niby się przenosi do alternatywnej rzeczywistości, Z drugiej strony właściwie to w to nie wierzy i z tego wszystko wynika w sporej mierze taki jego wewnętrzny, zjadający go, dręczący konflikt, że on ciągle ma tą niezgodę w sobie, że z jednej strony nie wierzy w to, co go otacza, z drugiej strony robi to na nim wrażenie i jednak w sporej mierze się z tym utożsamia. Trudno mu to ignorować. Ale jednocześnie też trudno mu w to uwierzyć. I ciągle ma ten konflikt. I ten konflikt wielokrotnie wpływa na jego zachowanie, na jego decyzje. Jest ciągle rozerwany. Aż dziw, wiesz, tyle czasu spędzić w tej alternatywnej rzeczywistości. A jednak jest to tak mistrzowsko rozegrane przez autora, że nawet czytelnik nie może mieć do końca tej pewności, czym tak naprawdę to jest. Tak jak i główny bohater. Czy to jest realnym doświadczeniem? Czy raczej rodzajem rozbudowanej halucynacji? Jedna z wielu sprzeczności w charakterze Tomasa polega na tym, że właśnie z jednej strony on nie wierzy, nie wierzy też w siebie. Czyli można by teoretycznie, hipotetycznie zaryzykować stwierdzenie, że nie należy do odważnych osób. Z drugiej strony wręcz przeciwnie, wielokrotnie ta odwaga się w nim manifestuje zaskakująco. Szczególnie wtedy, gdy mówiąc tak nieładnie, szlak go trafi. Czyli gdy się bardzo zdenerwuje, wystarczająco mocno się zdenerwuje, czy coś go wystarczająco mocno poruszy. To wówczas nagle znikąd, w cudzysłowie, pojawia się w nim odwaga, determinacja, taki bojowy, morderczy, wręcz szał, żartobliwie mówiąc. Ale pojawia się w nim to, niczym katalizator potrafią okoliczności, emocje przede wszystkim, może to jest właśnie to słowo klucz w jego przypadku, emocje, wydobywać z niego jednak jak najbardziej tą formułę lidera. Gdzie to on przejmuje inicjatywę. Wykazuje akcje różnego rodzaju. Jak najbardziej będąc przy tym zdecydowanym, stanowczym i odważnym. Stąd Kroniki Tomasa już z samego tylko i aż powodu osobowości głównego bohatera są bardzo, potrafią być bardzo zajmujące, absorbujące. Ale nie tylko chodzi o niego, również o cały koncept fabuły. Jedna z rzeczy, które zwróciły moją uwagę gdzieś tam wzdłuż poszczególnych kolejnych tomów, polega na tym, że z miłym zaskoczeniem zdałem sobie sprawę, iż autorowi udało się, czy udaje, potęgować zainteresowanie. Lub innymi słowy, nie popadać w schemat przewidywalny. Z jednej strony otrzymujemy, kiedy stykamy się z pierwszym tomem, to otrzymujemy taki efekt wow, zaskoczenie, coś zupełnie nowego. Dla nas wszystko to jest takie bardzo nowe. Ale później moglibyśmy hipotetycznie znowu przypuszczać, że będziemy znacznie bardziej z tym wszystkim oswojeni. Tak jak mamy na przykład w przypadku Narni, która też jest wielotomowa, wieloczęściowa, i tam, kiedy powiedzmy jesteśmy w trakcie czwartego czy piątego tomu, to zdecydowanie możemy czuć się bardziej oswojeni z tym wszystkim. To już nie jest taka niespodzianka, nie jest takie nieprzewidywalne. Natomiast jeżeli chodzi o Kroniki Tomasa, to tutaj co prawda jest też niemało tej przewidywalności, bo jednak to jest potrzebne, żebyśmy jakoś się odnajdywali w tym wszystkim, żebyśmy mogli łączyć kropki, że tak powiem, jako czytelnicy. Ale z drugiej strony z tomu na tom Wyraźnie widzimy, iż autor wprowadza coś nowego. Że właściwie w każdym tomie możemy sobie wyznaczyć taki, wiesz, number one, numer jeden ekscytującej nowej rzeczy, której nie było wcześniej, a która jest dużą rzeczą. I tak wzdłuż fabuły, jeżeli miałbym wyliczyć do tej pory, jakie to były rzeczy, to tak zaspoileruję trochę i od tego momentu będzie spoiler. W notatkach oczywiście też zapiszę, kiedy ten spoiler się skończy w minutach, żebyś mogła sobie przewinąć, nie zdradzać niespodzianki. Więc spoiler. Taką nowością. W drugim tomie, zresztą próbuję sobie to przypomnieć, czy to na pewno był drugi tom. Wiesz, nie pamiętam już chyba wszystkich nowości, ale jedną z nowości było to, że Tomas w krainie spotyka osobę, która w krainie, czyli w tej alternatywnej rzeczywistości, do której się przeniósł, spotyka inną osobę, która również, podobnie jak on, wydaje się pochodzić z tego fizycznego, nam współczesnego, nam znanego świata. Osobę, która twierdzi, że pochodzi z tego samego świata, co on. Co jest bardzo intrygującym twierdzeniem. Bardzo dla Tomasa frapującym. Oczywiście też jak najbardziej ma problem, żeby w to uwierzyć. Próbuje to zweryfikować, ale niestety nie za bardzo ma możliwość, żeby zrobić to skutecznie. Chociaż bardzo się stara. I znowu tak naprawdę staje na takim rozdrożu, gdzie ostatecznym wyborem jest kwestia wiary, a nie faktów. Gdzie decyzję potrzebuje, musi właściwie podjąć na wiary kanwie, a nie na kanwie faktów. Czyli musi sam zdecydować, czy on się zdecyduje w to wierzyć, czy też nie. I znowu ma ten wewnętrzny konflikt. Niemniej jednak, bez względu na jego decyzję w tym temacie, czy on w tą osobę uwierzy, czy nie, że mówi o naprawdę, to ta osoba tam jest i on z nią często się styka. To jest bardzo duże nowum dla czytelnika i też ekscytująca dla czytelnika rzecz właściwie, bo wiesz, jaki potencjał, gdyby okazało się, że ta druga osoba naprawdę jest ze świata Tomasa, to mogłoby prawdopodobnie zweryfikować, czy mamy do czynienia z prawdziwym doświadczeniem, czy nie. Mogłoby przekonać nas, jako czytelników, mogłoby przekonać Tomasa. Jakiś wpływ miałoby to na jego osobę? Jak nas może to ekscytować, jako czytelników? Czy do tego dojdzie, czy dojdzie do tej weryfikacji? Już zdradziłem, że nie doszło. Niemniej jednak to jest coś nowego, coś zdecydowanie nowego, co się pojawiło w którymś tomie. Kronik. W którymś z następnych tomów pojawia się następny krok. Znowu coś nowego i to zdecydowanie wystarczająco, o wystarczająco dużej skali, żeby znowu udało się autorowi zrobić kolejny raz efekt wow na czytelniku. Tym razem otrzymujemy sytuację, w której Tomas do krainy trafia z osobą towarzyszącą. Którą jak najbardziej może zweryfikować, bo zdążył ją poznać na tym takim planie swojego własnego świata, z którego pochodzi. Zdążył ją poznać i tak się stało, że trafiają do krainy razem, więc nie może temu zaprzeczyć, wydawałoby się. Aczkolwiek jednak ten konflikt wewnętrzny wiary, niewiary w nim wygrywa. I on jednak nie podejmuje decyzji. Póki co przynajmniej, bo jestem w trakcie lektury tego tomu, więc nie wiem, czy tą decyzję finalnie podejmie, czy nie. Ale póki co nie podejmuje decyzji, czy ten fakt, że ta osoba jest z nim razem, świadczy o tym, że jego doświadczenie jest prawdziwe, ich doświadczenie, czy też może jednak jest to po prostu rodzaj zbiorowej, wspólnej halucynacji, snu, który śnią razem z jakiegoś powodu przewrotnego, biochemicznie, czy jakkolwiek. Nawet tutaj, w tym punkcie, ma problem, żeby wierzyć. Ale dla czytelnika sporą rolę może grać właśnie to, że jest to kolejna duża nowa rzecz, kolejne duże urozmaicenie, kolejny następny krok w tym temacie, który sprawia, że kolejne tomy kronik nie są po prostu kolejnymi tomami, tylko jeszcze bardziej potrafią absorbować. Udaje się autorowi potęgować zainteresowanie czytelnika, utrzymywać się świeżym, właśnie poprzez to wprowadzanie nowości istotnej skali. Inną taką nowością, na koniec spoilerów jeszcze, którą mógłbym przytoczyć, jest to, że w którymś momencie on trafia do krainy w zupełnie innym czasie. Przez kilka tomów była zachowywana względna chronologiczna ciągłość. Taki dzień po dniu niemalże. Natomiast w innym tomie zdarza mu się trafić do krainy w czasie znacznie bardziej odległym od jego poprzedniej wizyty. Bardzo odległym, bo właściwie o tysiące lat oddalonym. I zastaje krainę w zupełnie innej formie, w zupełnie innym kształcie. To jest w ogóle efekt wow, gdzie wszystko właściwie jest poprzewracane do góry nogami. Poglądy ludzi, historia, jaką mają zapisaną w umysłach. Zupełnie inna wizja prawdy. Poprzez co Tomasa jeszcze bardziej denerwuje to wszystko, że tak ładnie powiem, delikatnie. Bo Tomas, jako że był w krainie wcześniej, zna prawdę. Podczas kiedy, o dziwo, nagle wszyscy ludzie, którzy go otaczają wokół, mieszkańcy krainy, wydają się mieć w umysłach jakiś w ogóle komiczny, absurdalny, karykaturalny obraz historii. Jakaś indoktrynacja, jakiś rodzaj propagandy, którą widocznie udało się przeprowadzić skutecznie. Bo po tych tysiącach lat to już wszystko wygląda zupełnie odwrotnie. Chociażby jak Tomas po raz pierwszy trafił do krainy, to został okrzyknięty bohaterem. Został zidentyfikowany jako bardzo pozytywny, przepowiadany dawnymi przepowiedniami bohater, który krainę wybawi. Podczas kiedy Tomas trafia do krainy po tych właśnie tysiącach lat, to jest zupełnie odwrotnie. I w umysłach mieszkańców krainy wówczas Tomas jest jedną z postaci najbardziej negatywnych, której należy się jak najbardziej wystrzegać, jeżeli by się kiedykolwiek ją w życiu spotkało. Historyczna, mityczna, bardzo negatywna postać, czarny charakter. Zupełna odwrotność. O tym więcej opowiem z pewnością, kiedy będę nagrywał Molium, rozdział dedykowany temu konkretnemu tomikowi kronik. Natomiast teraz chciałbym przytoczyć ten spoiler właśnie po to, żeby zilustrować, że autorowi udaje się z części na część kolejną właśnie potęgować to zainteresowanie poprzez wprowadzanie czegoś znacząco nowego i znacząco nowego i znacząco nowego. To jest świetna rzecz. Więc kroniki Tomasa Covenanta. Zdecydowanie mój numer jeden, moje główne, największe odkrycie 2017 roku. Chociaż w cudzysłowie, dlatego że jak już mówiłem, tak naprawdę odkryłem te kroniki wcześniej, ale czytać zacząłem w 2017. Jako ciekawostkę dodam, że w polskim wydaniu znajduje się 6 tomów cyklu, czyli pierwsze i drugie kroniki. Napisałem do wydawnictwa, które wydaje w Polsce tą powieść, z zapytaniem, czy można by się spodziewać ostatnich kronik, dokończenia cyklu. Niestety nie otrzymałem odpowiedzi, a bardzo szkoda, byłoby prześwietnie, gdyby wydano pełne kroniki po polsku. Póki co jeszcze się cieszę, że jestem w trakcie polskojęzycznej lektury, ale być może, kiedy dojdę do ostatnich kronik, będę potrzebował je czytać w oryginale. A nie każdy niestety ma taką możliwość. A byłoby prześwietnie. Więc tak reasumując, koniec spoilerów. Właśnie, w tym momencie koniec spoilerów. I reasumując, Kroniki Thomasa należą do tych lektur, które z czystym sercem i sumieniem poleciłbym komukolwiek, w tym nawet jakimś młodszym czytelnikom, no nie dzieciom, ale powiedzmy takim już dojrzałym nastolatkom, jak najbardziej. Sensowna lektura, bardzo ambitna. Dlaczego ambitna? To jest kolejna właśnie bardzo ważna rzecz, która wyróżnia Kroniki Thomasa na tle innych powieści, w tym powieści fantasy, iż Kroniki Thomasa zawierają w sobie bardzo taki sensowny aspekt psychologiczny. To nie jest po prostu powieść fantasy. To jest sporo psychologii, sporo wnikliwości. Kiedy czytasz te kroniki, możesz od czasu do czasu czuć się tak, jakbyś czytał czy czytała powieść napisaną przez jakiegoś psychoterapeutę. Kogoś, kto ma bardzo głęboki wgląd w ludzką psychikę, że tak powiem. W jej kształtowanie się. W to, co leży u podłoża różnorakich decyzji. W modelowanie się charakterów. W przeżycia. Tego typu sprawy. Głęboka warstwa psychologiczna. Tak jak w Dune, która jest cyklem powieści science fiction, mamy głęboką taką warstwę bardziej takiego realistycznego podejścia, poważnego do tematu, że to nie jest taka po prostu kolejna kosmiczna nawalanka, tak naprawdę, ale przede wszystkim, jak po raz pierwszy stykasz się z Dune'ą, to może cię zaskoczyć, że to jest dosyć na poważnie potraktowany koncept. Fantastyczno-naukowy, że to nie są tylko statki kosmiczne, lasery, jakieś inne rasy istot, czy jakaś nowa technologia, ale w sporej mierze mamy tutaj wielowarstwowość, wielowymiarowość, o której niejednokrotnie w Molium wspominałem, opowiadając o Dune. Wielowymiarowość polegającą na tym, że oprócz tej warstwy science fiction, czyli tych statków, nawalanki i tak dalej, tak zwana space opera, czyli kosmiczna opera, jak to niektórzy nazywają, mamy bardzo, bardzo taką poważnie potraktowaną warstwę. Moglibyśmy to rozwarstwić i mielibyśmy tak warstwę polityczną, warstwę socjologiczną, warstwę religijną, filozoficzną, psychologiczną jak najbardziej też. Chociaż nie w takim zakresie jak w Kronikach Thomasa, ale jednak. Robi to wrażenie przede wszystkim, kiedy po raz pierwszy stykasz się z Dune'ą. Jeżeli szukasz powieści właśnie czysto rozrywkowej science fiction, czysto rozrywkowej, gdzie nie trzeba specjalnie jakoś myśleć bardzo, gdzie wszystko jest dosyć łatwo podane na talerzu i prosto, to Dune'a do takowych nie należy. Jest ona dosyć złożoną konstrukcją science fiction. Że nie jest jakoś mega głęboka, ale zdecydowanie jest złożona z wielu, wielu elementów, gdzie science fiction to jest tylko jeden element z wielu. I tym samym na swój sposób przypomina mi taki serial science fiction, do którego niedawno wróciłem, Battlestar Galactica, który to serial wyróżnia się na tle innych serialów science fiction w podobny sposób. Czyli oglądając ów serial, odnoszę takie wrażenie, że science fiction pełni w nim rolę dalszoplanową niż pierwszą. I ów serial ogląda się bardziej jako dokument niemalże, z warstwą przygodową, z warstwą socjologiczną, psychologiczną, a i gdzieniegdzie jakąś właśnie warstwą religijną, filozoficzną. gdzie odnosi się często wrażenie, można odnosić często wrażenie realizmu. Udało się, co ciekawe, twórcom tego serialu nakręcić go w taki sposób, żeby sprawiał wrażenie realistycznego, autentycznego. Autentycznego to jest to słowo klucz. Autentyzm. Żeby uzyskać ten autentyzm, trzeba było się pozbyć całej tej efekciarskiej otoczki, całej tej sztuczności. Czyli całej tej rozrywkowej, wydawałoby się, części. A tak naprawdę odkrywamy nową definicję tej rozrywki. Że taki autentyczny serial science fiction również może być rozrywkowy na swój sposób, tylko że zupełnie inaczej się go ogląda niż taką na przykład Andromedę, czy Star Treka, Gwiezdne Wrota, Gwiezdne Wojny. Z Dune'ą jest na swój sposób podobnie. Jeżeli chodzi o Kroniki Thomasa, to jest podobny również schemat, jeżeli odnieść je do innych właśnie powieści fantasy. Czyli Kroniki Thomasa są zdecydowanie głębsze i one powinny się szczególnie spodobać osobom, które lubią wnikać w ludzką psychikę. W duszę, w myśli, w charakter, w osobowość, w mechanizmy myślenia, podejmowania decyzji, kształtowania, modelowania charakterów osobowości. Dobra lektura, kiedy cenisz sobie wnikliwość, dogłębność, wgląd, tak zwany, to jest bardzo dobra lektura wówczas. Plus, jeszcze jedna warstwa, która wyróżnia Kroniki Thomasa, to jest piękny, osobliwy miejscami unikatowy dosyć styl pisania autora. Gdzie nazwać go po prostu bardzo poetyckim wydaje się zdecydowanie za mało. Nie jest to styl, co ciekawe, efekciarski, znowuż nie odnosi się. Ja bynajmniej nie odniosłem takiego wrażenia, że jest to styl pisany na pokaz. Z drugiej jednak strony zdecydowanie trafiło do mnie, że wielokrotnie rzeczy są ujmowane w tej książce, jeżeli chodzi o język, o sposób wyrażania myśli, przekazywania, na przykład opisów różnego rodzaju, że zdecydowanie jest to przedstawione w dosyć osobliwy sposób. Oryginalny dosyć, nietypowy, niesztampowy, kreatywny, bardzo taki wysublimowany. Na swój sposób piękny, a zdecydowanie przyciągający uwagę, zaskakujący. Coś, czego właściwie generalnie zwykle nie widzimy gdzie indziej. Dosyć oryginalny styl ujmowania myśli, ujmowania, opisywania rzeczywistości. Wielokrotnie zaskakujący. Te już rzeczy, które wymieniłem, są mocnym argumentem, dla którego Kroniki Thomasa z czystym sercem, jak już mówiłem, i sumieniem polecałbym wielu osobom. W tym również takim, które podobnie do mnie uważają, że nie gustują jakoś specjalnie fantasy. Z perspektywy takiej osoby mogę powiedzieć, że mi wszystko, co wartościowe w Kronikach Thomasa, jak najbardziej zrekompensowało to, że jest to powieść fantasy. Innymi słowy, nie przeszkadza mi to, że jest to powieść fantasy. Gdyż, podobnie jak w przypadku wspomnianego serialu Battlestar Galactica, ta forma fantasy w sporej mierze może być potraktowana jako dalszoplanowa. Czytając Kroniki Thomasa, możesz jak najbardziej tą otoczkę fantastyczną sobie usytuować gdzieś z tyłu świadomości. Ona nie narzuca się tak bardzo. Dla mnie było dosyć przystępnym, żeby nie przykładać do niej wagi podczas lektury. A zamiast tego koncentrować się na właśnie tych przemyśleniach, na tej psychologicznej głębi, na tych zaskakujących osobowościach, szczególnie głównego bohatera. Oraz na tym ciągłym, frapującym koncepcie, czym jest kraina, czym są te doświadczenia i w ogóle. I to potęgowanie zainteresowania czytelnika, o którym wspominałem. Ile tego jeszcze będzie, bo póki co właściwie jest non-stop. Z tomu na tom autor wprowadza coś entuzjastycznie nowego, co tylko jeszcze bardziej angażuje i wciąga w lekturę. A że jest to 10 tomów, a przynajmniej 6 wydanych po polsku, to jest to kawał dobrej lektury. Coś zdecydowanie godnego polecenia w moim odczuciu. A tym samym jawi się jednym ze świetnych kandydatów na prezent bożonarodzeniowy. No ale tyle, jeżeli chodzi o Kroniki Tomasa. A teraz chciałbym opowiedzieć o kolejnym odkryciu 2017 roku, literackim odkryciu w moim czytelniczym doświadczeniu. Tym razem będzie to science fiction. Cykl Artura Clarka o Ramie. Rama. Cykl, którego zupełnie się nie spodziewałem, którego istnienie mnie zaskoczyło. Gdyż tak krótkowzrocznie kojarzyłem przez większość czasu tego autora ze znaną tak bardzo Odyseją kosmiczną. A później następować zaczęły tylko zaskoczenia, zaskoczenie po zaskoczeniu. Najpierw dowiedziałem się, że Odyseja kosmiczna to nie jest jedna książka, tylko cała seria i to nawet nie trylogia, tylko nieco więcej. To już było duże zaskoczenie. A potem dowiedziałem się, że Artur napisał jeszcze więcej, w tym właśnie taki cykl o Ramie. Wcześniej nie chciałem za bardzo sięgać po twórczość Artura, dlatego że miałem w pamięci moje wrażenia z Odysei, kiedy lata temu jako dziecko oglądałem film, zrobił na mnie bardzo nieprzychylne wrażenie. I tak już zostało. To nic, że wiesz, jako dziecko mogłem tego nie rozumieć i tak dalej. To wrażenie zostało we mnie i nim się kierowałem widocznie. I nadal mam tą niechęć, jak myślę sobie, że miałbym sięgnąć po Odyseję, nadal mam w sobie tą niechęć, żeby to robić i zdecydowanie raczej nie czuję się chętny i nie uważam, żebym faktycznie sięgnął po tą Odyseję kosmiczną. Może kiedyś, ale wątpię. Takie mam do tego podejście. Natomiast, ja wiem, że irracjonalne. Natomiast Rama zachęciła mnie skutecznie, dlatego że natknąłem się na bardzo przychylne o niej opinie, zaskakujące wrażenia. Zwracano uwagę na duży stopień oryginalności oraz obfitość nowego świata, który w Ramie się przedstawia. Że jest to świat drobiazgowo opisany, bardzo oryginalny i bardzo malowniczy. I dla eksploracji samej tylko, dla samej tylko eksploracji tego świata, według niejednej osoby warto było się w Ramę zagłębić. I to było przede wszystkim argumentem, który mnie do Ramy zapalił, który sprawił, że zdecydowałem się właściwie sięgnąć i dać jej szansę. Dać szansę Arturowi. Tym bardziej, że gdzieś tam dowiedziałem się, że Artur został dosyć nagrodzony za tą powieść. Może nawet bardziej niż za Odyseję. Zaskoczenie. Rama. No i znowuż cykl. Coś, co zawsze bardzo lubiłem. Jak wspominałem, cykl. Po drodze wynikła jeszcze jedna niepewność co do Ramy. Mianowicie dowiedziałem się, że właściwie Artur napisał w istocie tylko jedną część. Następne, jak gdyby zlecając innemu autorowi, to była dla mnie duża niepewność, co z tego właściwie tak naprawdę wyjdzie. Czy to będzie trzymać poziom? Jak to wyjdzie w praktyce? Generalnie mnie nie zawiodło, chociaż zaczynam mieć pewne wątpliwości, będąc na etapie któregoś tomu już z kolei. Bodajże ogrodu ramy. Czasem mam wątpliwości. Niemniej jednak nadal ramię udaje się w sobie zachowywać wystarczającą dozę oryginalności, unikatowości, czegoś nowego, żeby trzymać moją uwagę jeszcze. Zastanawiam się, jak długo jeszcze, ale jeszcze udaje się ramię trzymać tę moją uwagę w wystarczającym stopniu, żebym nie miał jeszcze odczucia, że czytam ją na siłę. Więc Rama to jest odkrycie całkowicie 2017 roku. I w 2017 rozpocząłem jej lekturę. Aktualnie jestem w trakcie właśnie któregoś tam tomu. Jak również gdzieś tam przy okazji jakieś poboczne materiały sobie eksploruję i zwiedzam na temat ramy. W tym taki smaczek, że powstała nawet gra komputerowa. Jeżeli bardzo lubisz logiczne, zawiłe łamigłówki, to jest to świetny koncept. Bardzo można się napocić i namęczyć, wiele godzin spędzić nad tą grą. Ja się nawet za to nie zabierałem, gdyż ja akurat w logicznych grach tak bardzo nie gustuję. Niemniej jednak istnieje bardzo, bardzo taka zawiła i logiczna, bardzo na myślenie gra osadzona w rzeczywistości świata Ramy, opartej na pierwszym tomie na pewno, być może częściowo też na drugim. Co jest o tyle interesujące w tej grze, że można zobaczyć, wiesz, jeżeli ekscytuje cię powieść Ramy, jesteś na przykład w trakcie lektury, to cię ekscytuje, mnie ekscytowało wielokrotnie, to dla mnie było bardzo ciekawym zobaczyć propozycję wizualizacji, jak to wszystko wygląda oczami twórców gry, jak wyglądają poszczególni bohaterowie, można się z nimi na swój sposób, w cudzysłowie, przenośni spotkać, zobaczyć ich, posłuchać, jak mówią, zobaczyć świat ramy przede wszystkim, wizualizację według autorów, jak mógłby wyglądać. Bo z jednej strony jest wyobrażać sobie to podczas czytania książki, z drugiej strony bardzo ciekawie, jeżeli cię to ekscytuje, to może być dla ciebie bardzo ciekawym i dać entuzjazm, zobaczyć, jak widzi to ktoś inny. W tej grze możesz sporo tego się naoglądać. Chociaż grafika jest taka retro, bo gra już jest dosyć archaiczna, to jednak nadal potrafi wzbudzić entuzjazm w czytelniku Ramy, który odnajduje tę powieść ekscytującą. Można zobaczyć Ramę, można zobaczyć istoty ramiańskie, można zobaczyć, jak już powiedziałem, bohaterów Ramy, można zobaczyć też autorów. To jest w ogóle kolejny smaczek. Można zobaczyć autorów. Więc Rama. Cykl o Ramie to mój numer dwa w odkryciach, w rankingu odkryć w 2017 roku. Science fiction. Tak dla równowagi, dla zróżnicowania. Tym razem. Co dalej? Dalej są już tylko jaż ciekawostki. Co istotnego jeszcze miało miejsce czytelniczo dla mnie w 2017 roku? O czym warto wspomnieć, jeżeli już się pokusiłem o taką introspekcję wstecz, to warto wspomnieć o przyjaźni z Bogiem. Przyjaźni z Bogiem autorstwa Nila Donalda Walsha. Zupełnie inna kategoria lektur, gdyż tym razem pozycja niebeletrystyczna z przedziału rozwoju duchowego. Niedawno określiłem to mianem takiego współczesnego rozwoju duchowego. Myśląc o autorach typu Eckhart Tolle czy właśnie Neil Walsh, współcześni autorzy, którzy, można by tak określić, przedstawiają współczesną koncepcję Na rozwój duchowy. Rozwój duchowy, który wcześniej być może mógłby się jawić jakimś egzotycznym konceptem, archaicznym, jakimś takim kojarzącym się, wiesz, z medytacyjnym wyobcowaniem, z jakimiś mnichami, może nawet życiem klasztornym, nie wiadomo właściwie z czym, jakieś stereotypy. To od pewnego czasu został ten rozwój duchowy mocno rozpropagowany i trochę, jakby to ująć, uprzystępniony marketingowo. Czego sporym obrazem jest koncept tak zwanego sekretu. Stworzono swego czasu taki film oraz książkę pod tytułem Sekret. Produkcję, która na części osób robi wrażenie właśnie takiego telemarketingowego filmiku. I w tym właśnie leży jej przewrotność, że udało się autorce przedstawić wartościowe, bardzo zaskakujące przemyślenia, spostrzeżenia dotyczące ludzkiego życia, ludzkiej świadomości, takie, które moglibyśmy sobie zaaplikować na co dzień. Właściwie i coś z tego zyskać, lub zyskiwać właściwie, polepszyć własne samopoczucie, polepszyć własne życie, mieć lepszy nastrój, czuć się raźniej względem różnych naszych zamierzeń, czuć więcej pewności siebie i tak dalej, tak naprawdę wymieniać długo. Udało się, co ciekawe, przekuć tą wyobcowaną tak długo filozofię, rozwój duchowy w coś dostępnego dla każdego właściwie. Bardzo ciekawe. Udało się, żeby to trafiło pod strzechy. W przewrotny sposób. Czyli ubierając to w taką bardzo, bardzo przystępną, łopatologiczną, wręcz, żartobliwie mówiąc, formę. Taki efekt wow. Taka zabawa ucząc. Znaczy bawiąc się uczysz, o taką. Nauka poprzez zabawę, mówiąc w uproszczeniu. Czyli mamy formę lekką, rozrywkową, przebojową, która robi wrażenie, a jednocześnie ta forma tak naprawdę niesie ze sobą bardzo głęboką treść. I dla każdej osoby zainteresowanej, żeby głębiej poszperać, bardziej pokopać, to się okazuje, że to jest świetny taki drogowskaz, który wskazuje drogę na wielu innych autorów, którzy już tak bardzo przebojowo nie przedstawiają może swojej wiedzy, nie wszyscy przynajmniej, bo części nadal się to udaje. Część robi to bez tej przebojowości, dostajemy tylko rozwój duchowy. Ale dostajemy sporo tych drogowskazów, sporo nazwisk, jeżeli chcemy pokopać, jeżeli interesujemy się rozwojem duchowym, czy koncepcje przedstawione w sekrecie nas zainteresują, to zdecydowanie mamy w czym kopać. I to jest taki pierwszy postrzegany przeze mnie mocny, mocny krok w uprzystępnienie rozwoju duchowego w dzisiejszych czasach. Nie jedyny, bo tak naprawdę jest tego sporo, sporo więcej. Eckhart Tolle i Neil Walsh należą do autorów, którzy przedstawiają dzisiejszą koncepcję na rozwój duchowy bez tej przebojowości, bez tej takiej otoczki marketingowej, ale jednak, co bardzo ciekawe, nadal w bardzo przystępny, bardzo zrozumiały dla każdego sposób. Nie trzeba w tym siedzieć, nie trzeba gustować w filozoficznych książkach, w filozoficznych pismach, traktatach. Nie trzeba być osobą uduchowioną. Nic z tych rzeczy. Bardzo przystępny język dla każdego. Bardzo prosty, bardzo zrozumiały, a jednocześnie niesie ze sobą tak głęboką wiedzę, tak głęboką perspektywę, o tak wielkim potencjale. Czasem mam wrażenie, że dzisiejsi ludzie bardzo tego potrzebują. Patrząc na to, jaką popularnością, poczytnością cieszą się książki Eckharta czy Nila, daje do myślenia, dlaczego tak jest? Dlaczego ich pozycje cieszą się tak dużym zainteresowaniem? Widać, znajduje się w nich coś, czego ludziom brakuje. I to brakuje w istotnym stopniu. Identyfikują w sobie wystarczająco duży, wilczy apetyt na to, żeby sięgać i sięgać i sięgać po następne, po następne, po następne książki. Także stają się właściwie bestsellerami, zarówno Eckharta, jak i Nila. Przy czym dla mnie ma wartość to, że nie ma u nich tej przebojowości. Czyli, że nie kupują sobie czytelników poprzez efekt wow czy marketing. Czego nie zarzucam sekretowi, tak przy okazji mówiąc. Niemniej jednak za marketingową otoczką nie przepadam i zapoznając się z sekretem, potrzebowałem się do niej dystansować na swój sposób. Natomiast czytając Nila czy czytając Eckharta, nie ma potrzeby dystansować się do marketingowej otoczki, gdyż ona po prostu nie istnieje. I teraz wspomniałem o Przyjaźni z Bogiem. Przyjaźń z Bogiem jest jednym z tomików całej serii książek Nila. Na samym początku znajduje się trylogia Rozmów z Bogiem, z której to trylogii Nil jest najbardziej znany. Kulisy jej powstania zostały zresztą zekranizowane w formie takiego dokumentalnego filmu. Ciekawie jest zapoznać się z nim, zobaczyć, zyskać jakiś szerszy obraz. Niemniej jednak trylogia to tylko początek, jest tego znacznie więcej. W tym sporo, sporo, sporo szczęśliwie wydanych również jak najbardziej w Polsce. Tym razem wspomniana Przyjaźń z Bogiem jest jednym z kolejnych tomów. Już teraz nie jestem pewien, czy bezpośrednio od razu po trylogii następnym, czy nie. Ale jest to tomik, który przeczytałem w 2017. Od czasu do czasu sobie przeplatam lekturę właśnie książkami Nila. I co jest takiego w książkach Nila? Uwspółcześniony rozwój duchowy, a konkretniej mówiąc, uwspółcześniona wizja Boga, redefinicja tego. Pojęcie Bóg ma takie nadal konotacje zdecydowane. Skojarzenie mamy, kiedy słyszymy to pojęcie Bóg, bardzo religijne często. Myślę, że mógłbym tak stwierdzić, że jak słyszymy Bóg, to bardzo często nam się kojarzy właśnie religijnie przede wszystkim. Podczas kiedy w aktualnych czasach, szczególnie w przestrzeni rozwoju duchowego oraz metafizyki, mamy do czynienia z redefinicją tego terminu Bóg. Gdzie przedstawia się nowe rozumienie tego, które niesie ze sobą wiele profitów, w tym jeden, który zwraca moją szczególną uwagę, mianowicie taki, że Bóg staje się dla nas znacznie bardziej przystępny wreszcie. Przestaje być właściwie hipotetyczną ciekawostką, z którą tak naprawdę w praktyce się nie za bardzo liczymy. Możemy uważać z jednej strony, ja odnoszę wielokrotnie takie wrażenie, że niejedna osoba z jednej strony uważa, że w Boga wierzy, z drugiej strony właściwie w praktyce, w codziennym życiu ten Bóg jest dla tej osoby czysto symboliczny i hipotetyczny. On nie pełni aktywnej roli w życiu tej osoby. On pełni aktywną rolę w życiu co najwyżej tych nielicznych jednostek, które można określać wskazując palcem, że o, to są osoby powołane, powołani duszpasterze, święci nawet może. Tak, to w ich przypadku można mówić, że Bóg pełni jak najbardziej aktywną rolę, gra aktywną rolę w ich życiu, w ich rzeczywistości na co dzień, tak. Ale jeżeli nie jesteś lub nie chcesz być taką osobą bardzo uduchowioną, bardzo religijną, czy świętym zostać, no to Bóg, możesz mieć po prostu świadomość. Świadomość istnienia Boga, ale w praktyce to będzie świadomość, tak jakbyś miała świadomość, że istnieją powiedzmy inne planety w Układzie Słonecznym, czy inne galaktyki. O, taka hipotetyczna ciekawostka, która jednakowoż nie gra aktywnej roli w twoim codziennym życiu, w codziennych takich sprawach, w twoim codziennym toku rozumowania i tak dalej, tym podobne. Podczas kiedy, jeżeli spojrzeć na to uwspółcześnione postrzeganie Boga w przestrzeni rozwoju duchowego, gdzie Bóg jawi się jako po prostu jedno z określeń. Synonim innych określeń, ale właściwie opisujących jedno i to samo, czyli nadal tą taką najwyższą siłę świadomą, wszechobecną, wszechogarniającą, wszystko przenikającą. Tak moglibyśmy zdefiniować Boga. Ale jednocześnie ten nowy wizerunek uprzystępniony, to co dowiadujemy się, to jak ten Bóg jest przedstawiany w dzisiejszym rozwoju duchowym, na przykład u Eckharta czy u Nila szczególnie, to jest to Bóg znacznie bliższy nam niż ten hipotetyczny, teoretyczny, niczym inne planety w Układzie Słonecznym. Odnajdujemy innymi słowy Boga naprawdę w naszym życiu, a nie tylko jako po prostu kolejny raz wskazanie, że Bóg istnieje i tyle. I ten podział, że zaraz musisz się zadeklarować, czy jesteś ateistą, czy wierzącym. Znowu te religijne konotacje, że nie da się inaczej mieć Boga w życiu, jak tylko być religijnym. Tutaj duże zaskoczenie, okazuje się, że się da. Że wcale Bóg nie musi iść w parze tylko i wyłącznie z religią, że jak najbardziej można mieć Boga w sercu, mieć Boga w światopoglądzie, mieć Boga w życiu, nawet w tym na co dzień. Nawet bez religii. W znacznie szerszym słowa znaczeniu, a przede wszystkim, to jest właśnie dla mnie najważniejsze, bliższy. Czyli, że ja naprawdę mogę czerpać z tego Boga świadomości w moim życiu. Że ten Bóg naprawdę może dla mnie istnieć i nie muszę być jakimś świętym, nie muszę być jakimś zakonnikiem czy osobą właśnie powołaną, jak to się mówi. To, co dobrego robi współczesny rozwój duchowy, to między innymi to w moim postrzeganiu, że właśnie wprowadza Boga też pod strzechy wreszcie. Uwalniając go wreszcie z tych konotacji czysto religijnych, które tak bardzo nas od Boga separowały wcześniej. Onieśmielały nas przed Nim. Tworzyły między nami dystans. Tutaj odnajdujemy zgoła inną sytuację, w której możemy rozpoznawać kroczek po kroczku Boga przenikającego nasze życie. Jeżeli nigdy nie zetknęłaś się z serią rozmów z Bogiem, czy z książkami Eckharta, ale szczególnie z serią właśnie Nila Walsha, to może to nadal brzmieć dla ciebie bardzo religijnie. Dlatego w tym miejscu zachęcałbym dać szansę choćby pierwszej książce z serii rozmów z Bogiem, żeby zapoznać się, bo właściwie trudno jest to przedstawić. Lepiej mi teraz. Na czym polega ten unikatowy obraz odświeżony? Jak to się stało, że możesz odnaleźć Boga w swoim życiu bez religijnych skojarzeń? A nie chcę tak bardzo zdradzać niespodzianki, więc jeżeli to cię zaintrygowało, to zachęcam do zapoznania się z pierwszą księgą rozmów z Bogiem Nila Walsha, czy filmem Rozmowy z Bogiem, przedstawiającym kulisy powstania tej serii. Jest coś niesamowitego osiąganego w takiej koncepcji, a mianowicie to, że Bóg może trafić pod strzechy, ja już o tym mówiłem, ale nie tylko osób, które do tej pory etykietowaliśmy jako osoby wierzące. Ha, to dopiero brzmi intrygująco. Więc rozmowy z Bogiem. O ile właśnie trylogię rozmów z Bogiem przeczytałem wcześniej i za tym kryła się dosyć dla mnie zaskakująca historia, o której już w Molium opowiadałem wcześniej, przy okazji właśnie rozdziałów dedykowanych rozmowom z Bogiem. Zaskakująca historia polegająca na tym, że podobnie jak do wspomnianej Odysei Kosmicznej, czułem się przez długi czas niechętny do sięgania po rozmowy z Bogiem. Być może przez te konotacje, nie wiem już za bardzo dlaczego, nie pamiętam. Jakoś czułem irracjonalną niechęć. Dzisiaj identyfikuję to, czy interpretuję to w ten sposób, że był konkretny punkt gotowości, w którym potrzebowałem po to sięgnąć, w którym dopiero tym punkcie mógłbym sensowną wartość, czy treść, czy przekaz, coś dla siebie sensownego wyciągnąć z tej lektury rozmów z Bogiem. Gdybym przeczytał te książki wcześniej na siłę, to prawdopodobnie zbyt duży byłby ten procent niechęci czy zdystansowania. Nie dotarłoby do mnie poprzez to, co wartościowego mają te książki do zaoferowania. Natomiast w którymś momencie stało się coś zupełnie nieprzewidywalnego i znikąd zupełnie, totalnie zjawisko paranormalne, irracjonalne, spadła na mnie ekscytacja i entuzjazm na myśl o perspektywie sięgnięcia po rozmowy z Bogiem. Zupełnie niezrozumiałe dla mnie. Po prostu któregoś razu ocknąłem się gdzieś tam na jakimś spacerze, zdając sobie sprawę, że bardzo bym chciał przeczytać rozmowy z Bogiem i nie rozumiem tego, dlaczego bym bardzo chciał to zrobić. Więc sięgnąłem, poszedłem za tym głosem, sięgnąłem po rozmowy z Bogiem i zdałem sobie sprawę, że wow, tak, ta lektura robi na mnie efekt wow. I porusza mnie to, co jest w niej zawarte. Więc zacząłem czytać i czytać dalej, czytać dalej, dalsze części, przeplatać nimi moje czytelnicze zainteresowania. Tak doszłem do przyjaźni z Bogiem, a przede mną jeszcze następne części, które wiem, że będą ze sobą niosły podobną wartość, w podobnie przede wszystkim przystępny bardzo sposób przedstawioną, podany. Więc rozmowy z Bogiem były interesującą pozycją, konkretnie przyjaźń z Bogiem w tym przypadku, interesującą pozycją 2017 roku, szczególnie ze względu na ten charakter przyjaźń z Bogiem, jak to brzmi, to już w ogóle jest esencja, bo jeszcze rozmowy z Bogiem to tak bardzo dobitnie tego nie wyraża, ale przyjaźń? Czy można się w ogóle z Bogiem zaprzyjaźnić? Wow. Już samo to stwierdzenie robi efekt wow, robi wrażenie na mnie. Dostajemy tutaj całą książkę o tym, że to jest możliwe i jak można to zrobić. Wow. Więc przyjaźń z Bogiem. Co dalej? Innym z wydarzeń, z czytelniczych wydarzeń, które miały miejsce w 2017 roku, było zakończenie, zakończenie ikonicznego cyklu Duna 7. To dla fanów Duny. Znowu powracam do Duny. Wspominałem już o niej. Cykl, wielki cykl science fiction, ten wielowymiarowy, złożony bardzo. Bardziej ambitny cykl o Dunie, mnóstwo tomów. Zaczęło się od sześciu napisanych przez Franka Herberta, a następnie jego dzieło kontynuował jego syn we współpracy z innym autorem, Kevinem J. Andersonem. Tacy trochę pisarze do wynajęcia, patrząc na ich portfolio, ale dla fanów Duny, dla części fanów przynajmniej, do przełknięcia, że jednak mają ciąg dalszy, mają jakieś dalsze rozbudowane uniwersum Duny, mogą na dłużej pozostać w tym wszechświecie, się tym poekscytować, nawet żeby to była tylko space opera czasami. To jednak jest to jakiś fan dla zadeklarowanych fanów właśnie Duny. Przy czym powiedziałem specjalnie, że dla części, część bowiem inna, entuzjastów Duny zdecydowanie obstaje przy sześcioksięgu i nie gustuje we wszystkich innych tomach już nie napisanych ręką Franka Herberta. Gdyż to jest inny styl, inna perspektywa. Oni by mogli powiedzieć jakość. Pewnie. I w związku z tym Duna 7 jest taką koncepcją na pograniczu tych dwóch grup. Entuzjastów oryginalnej prozy Franka Herberta, a entuzjastów w ogóle wszechświata Duny jako takiego, bez względu na to, kto pisze. Jest na pograniczu dlatego, że Duna 7 powstała podobno w sporej mierze w oparciu o autentyczne notatki, zapiski, zarysy, jeszcze resztki prozy, tyle ile jeszcze się zdążyło napisać Frankowi przed przeprowadzką na inny plan egzystencji. W którymś momencie niespodziewanie odnaleziono w jakimś sejfie, skrytce te materiały i stwierdzono, że na ich podstawie można by właściwie napisać zakończenie sześcioksięgu, gdyż ten oryginalny sześcioksiąg Franka niestety zakończony nie był. Nie zdążył Frank tego zrobić. A tutaj odnajdując te rzeczy w sejfie, można było się pokusić o stworzenie takiego zakończenia. Czyli już wiesz, dlaczego tak trochę w pół drogi. Dlatego, że z jednej strony ręką obcą, bo nadal Brian, czyli syn Franka i nadal Kevin J. Anderson, a z drugiej strony tym razem są to tomiki w sporej mierze podobno oparte na oryginalnym zamyśle, bardzo sensownie oparte w sporym stopniu na notatkach, właśnie jakichś tam szkicach Franka Herberta. Więc jest przynajmniej szansa na to, że uzyskamy w nich więcej Franka niż w pozostałych tak zwanych dopiskach do Duny. Niektórzy tak to określają, dopiski do Duny, czyli w tych pozostałych tomikach autorstwa Briana i Kevina. Dlatego w pół drogi. Dylogia, czyli tak naprawdę dwie części określane łącznie mianem Duny 7, poprzez to właśnie, że stanowią zwieńczenie sześcioksięgu. Dwie części, czyli koniec Duny, oryginalnej Duny Franka, rozpisany na dwa tomy. Spektakularny koniec, który przedstawia, wiesz, to było bardzo intrygujące. Na końcu szóstego tomu Sześcioksięgu było sporo kontrowersji. Co nowego? I zaczęły się uchylać pewne nowe w ogóle płaszczyzny. Bardzo mnie to intrygowało wtedy, pamiętam. Co będzie dalej? Co nowego ma dla nas w zanadrzu autor w ogóle? Bo okazuje się, że zdecydowanie coś nowego. Pamiętasz, jak wspominałem, że Stephenowi Donaldsonowi, autorowi Kronik Thomasa, udało się, co ciekawe, z tomu na tom wprowadzać coś spektakularnie nowego, tym samym trzymając aktywnie, pobudzając tą uwagę czytelnika przy jego książkach. Jeżeli chodzi o Franka Herberta i jego sześcioksiąg, to mieliśmy taki, w moim odczuciu, jak ja czytałem ów sześcioksiąg, to miałem odczucie, że to jest taka ujednolicona płaszczyzna przez wszystkie te sześć tomów. Nie nużąca, ale ujednolicona. Natomiast na końcu szóstego tomu właśnie zaczęło się jawić przede mną, że będzie coś istotnie nowego, coś dużego, szykowanego przez autora nowego. Zdecydowana nowość, jakiś być może nawet efekt wow. I mnie to bardzo intrygowało, czym to będzie. I wiedziałem, że Duna 7 powinna to wyjawić, odsłonić. Dlatego cieszyło mnie właściwie, że zapowiada się na sensowne odsłonięcie w dwóch tomach. Dzisiaj po lekturze Duny 7, zwieńczyłem ją w 2017 roku, dlatego kolejne wydarzenie istotne w czytelniczym okresie czasu tym, zakończenie Duny 7. Dzisiaj mam do tego mieszane uczucia. Nie będę spoilerował tym razem za bardzo, bo w ogóle raczej nie mam takiej intencji spoilerować o Dunie dzisiaj. Niemniej jednak mam mieszane uczucia. Jeżeli miałbym się podzielić z Tobą moimi wrażeniami na temat tego spektakularnego, czy spektakularnie zapowiadającego się zakończenia Duny 7, no było spektakularne. Niemniej, na swój sposób, na swój sposób miałem jednak chyba zbyt duże nadal wrażenie tego efekciarstwa sztuki dla sztuki. Jednak za dużo nadal było tej sztuczności, tego marketingu, tego, co się sprzedaje. Takie wrażenie, że robi się pewne rzeczy tylko po to, żeby czytelnikiem wstrząsnąć, sztucznie poruszać emocje, ale bez tej głębi. Niemniej jednak, jeżeli spojrzeć na to z perspektywy po prostu fana Dune'owego uniwersum i tyle, bez takiego nacisku na tą wielowymiarowość czy głębię, no to dostajemy faktycznie spektakularny finał. Dużo się dzieje. Przede wszystkim koncepty przedstawione w Dune 7 wydają się ogromnie efekciarskie, żebym powiedział. Bardzo obiecujące. Bardzo emocjonujące. Niestety ja miałem takie wrażenie, że to był taki nadmuchiwany długo balonik, który miał być imponujący, ale który zdecydowanie za szybko po prostu pękł. I nie wyeksploatowano sensownie tego potencjału. Tak ja się czuję w kontekście Dune 7, że nie wykorzystano sensownie potencjału tego efektu wow, jaki mógłby być właściwie z tych konceptów, które wykorzystano, o które pokuszono się w Dune 7. Tam się pokuszono o pewne bardzo zaskakujące kroki. Wybitnie zaskakujące, które mogłyby niesamowity efekt wow zrobić. Ale tak naprawdę czuję zdecydowanie niedosyt, jeżeli o to chodzi. Zdecydowanie za mało tego otrzymałem. To się ciągnęło i ciągnęło, potęgowało i potęgowało. I w którymś momencie zdałem sobie sprawę, że po prostu się skończyło. Ale nie dostałem większości tego, na co liczyłem, tego potencjału. Można było z tego wyciągnąć znacznie, znacznie więcej, takie miałem odczucie, niż w istocie miało miejsce. Tak na to spoglądam z perspektywy czasu, bo po zakończeniu tej Duny no sporo już minęło, sporo wody upłynęło. Nie pamiętam już, jak na to spoglądałem i jak się czułem bezpośrednio po zakończeniu. Niemniej dzisiaj mógłbym powiedzieć, że takie właśnie mam odczucia co do finału Duny 7. I nadal będę śledził to uniwersum, będę przeplatał nim moje czytelnicze doświadczenie, gdyż od czasu do czasu zdarza mi się jak najbardziej do tego tęsknić. Tego jeszcze trochę przede mną jest. Szczególnie mnie ciekawi tom o Bene Gesserit, moim ulubionym zakonie ze świata Dune. Sióstr Bene Gesserit. Niemniej, Duna 7 już za mną. O, wielka rzecz we wszechświecie Dune. Wielka rzecz, a jednocześnie ostatnie chyba cofnięcie się do tamtych czasów sześcioksięgu, gdyż wszystkie te następne tomiki, chyba wszystkie pisane przez Briana i Kevina, to są tak naprawdę prequele, coś co się dzieje po prostu wcześniej, odsłaniając tym samym szeroko i drobiazgowo kulisy wszechświata Duny, jaki znamy, jaki poznaliśmy w sześcioksięgu. Podczas kiedy Duna 7 to jest taki właśnie punktowy powrót w czasie, przeskoczenie na chwilę, w cudzysłowie, do teraźniejszości sześcioksięgu. Mamy po prostu ciąg dalszy. Ciekawie. Ciekawie było udać się w taką podróż w czasie. Duna 7. Ok. Co jeszcze? Co jeszcze miało miejsce w 2017 istotnego dla mnie czytelniczo? To były książki Dolores Cannon. Dolores Cannon to znowuż też niebeletrystyczna domena. Metafizyka, zjawiska paranormalne, też rozwój duchowy, ale już w takim innym ujęciu, bardziej reporterskim. Całe spektrum tematów. O Dolores sporo już opowiadałem w Molium. Dla kogoś, kto interesuje się zjawiskami paranormalnymi, wspomnianą metafizyką, ezoteryką, wszelkiej maści tematy, wszystko naraz, sporo lektury, szczególnie jeżeli dysponujesz umiejętnością czytania po angielsku, gdyż w języku polskim zostało wydanych tylko kilka zaledwie książeczek początkowe, dosyć archaiczne, sam początek przygody, który, kiedy odnieść go do całej reszty książek Dolores, to tak naprawdę stanowi wierzchołek góry lodowej. Gdyż jedną z charakterystycznych rzeczy w książkach Dolores jest to, że z książki na książkę, jeżeli czytacie chronologicznie, rozwijają się i pogłębiają i poszerzają coraz bardziej i bardziej i bardziej poszczególne koncepty. Ona to sama wielokrotnie określała, że informacje, jakie przekazywała w tych książkach, były właśnie w ten sposób
jej dozowane takimi małymi kroczkami, delikatnie, uważnie, stopniowo, żeby nie zszokować, nie zdezorientować, żeby w ogóle dało się to ogarnąć, trzeba było elementarne rzeczy pewne zrozumieć najpierw, żeby później było łatwiej sobie jakieś bardziej złożone koncepty poskładać już ze znanych nam klocuszków. W tym ujęciu, kiedy czytać książki Dolores dalej, to z biegiem czasu można już naprawdę niesamowite koncepty mieć za sobą. Bardzo zaskakujące. Jedną z takich wyjątkowo zaskakujących rzeczy w lekturze Dolores jest to, że otrzymujemy w niej mnóstwo odpowiedzi na zagadki, na paranormalne zagadki czy konsternacje i intrygujące zagadnienia. Mnóstwo odpowiedzi, rzeczy, które ciekawią badaczy, które ciekawią osoby interesujące się tymi rzeczami. Propozycje odpowiedzi, odkrycia tych wszystkich tajemnic odnajdujemy u Dolores w formie takiego jednego wielkiego kompendium. Trudno wskazać temat, który nie zostałby wyjaśniony u Dolores. Taka ciekawostka. Plus jest to kawał też dobrej lektury, dlatego że treściwej mam na myśli w tym przypadku, dlatego że owszem, część książeczek ma taką dosyć ustatkowaną objętość, natomiast istnieje taki flagowy cykl u Dolores, Convoluted Universe, czyli tak w wolnym tłumaczeniu splątany, zawiły wszechświat. I ta seria cechuje się między innymi objętością wyjątkowo większą. Każdy tom jest dosyć treściwy, tam mocnych kilkaset stron. I tych tomów też jest sporo. Myślę, że jest pięć ich. I ja w 2017 zapoznałem się z tomem czwartym oraz z taką książeczką w poszukiwaniu ukrytej świętej wiedzy w wolnym tłumaczeniu. Taki profilowany przegląd zagadnień Dolores, gdzie ona odkrywa różne rzeczy ze swoich badań, posegregowane pod kątem takiego motywu, czy w duchu takiego motywu tajemnej wiedzy, że w różnych czasach mieliśmy do czynienia z zgrupowaniami dopuszczonych do tajemnej wiedzy. Osób, które trzymały tę wiedzę dla siebie, to były jakieś tajne bractwa, tajne zgromadzenia, i ta wiedza była przekazywana z pokolenia na pokolenie, była chroniona, i ten motyw, włącznie z interferencjami jakichś tam innych cywilizacji, to wszystko uzyskujemy w takim przeglądzie w poszukiwaniu zaginionej czy ukrytej świętej wiedzy Dolores Cannon. I ta pozycja konkretnie, myślę, że mogę być pewien, że akurat ta pozycja została już wydana po przeprowadzce Dolores na inny plan egzystencji. Gdyż co ciekawe, o czym też w Molium wcześniej opowiadałem, wspominałem, Dolores, zanim opuściła ten plan tutejszy, pozostawiła jeszcze jakieś książki, które nie zdążyły być wydane, czy jakieś też częściowe notatki. Coś, co teraz tak naprawdę wychodzi do druku, w tym właśnie Convoluted Universe, tom 5, księga 5. A i prawdopodobnie będzie chyba coś jeszcze. W każdym razie mnie bardzo cieszyło, że w 2017 jeszcze mogłem coś przeczytać Dolores. Mówię jeszcze, dlatego że póki co nie mam już nic do czytania. Być może jeszcze trafię na ten wspomniany piąty tom Convoluted Universe, aczkolwiek on jest znacznie węższy od poprzednich. Być może właśnie dlatego, że nie został zakończony. I być może właśnie poprzez to znacznie mniej treści się w nim znajduje. Natomiast abstrahując od tego, to nie za bardzo mam już po co sięgać, jeżeli chodzi o Dolores, więc dla mnie 2017 był rokiem zwieńczenia jej lektury. Sporo przebyłem. Czy właściwie przebyliśmy, bo czytaliśmy Dolores razem z moją drugą połową. W sporej mierze właśnie w oryginale, jako że, jak wspominałem, większość książek nie jest wydanych w języku polskim. Czytaliśmy sobie na głos. Bardzo polecam taką praktykę. jeżeli twój partner, partnerka gustuje również w podobnych tematach literackich, to czytać książki razem w takim duchu, w taki sposób, czyli na przykład na głos. Dodatkowo, jeżeli czytacie w języku obcym, to jest też świetna okazja do praktyki czytania na głos w tym języku. W każdym razie tutaj mam właściwie zakończenie przygody z Dolores. Pamiętam mniej więcej, jak byłem u początku jej kiedyś tam i jak byłem zachwycony, oczarowany, podekscytowany tym, że jest tych książek tak wiele jeszcze przede mną, jak się dowiedziałem, że ona napisała mnóstwo ich przez lata. Czułem się bardzo, bardzo, bardzo podekscytowany. I ekscytowała mnie również perspektywa, żebym przez to wszystko przeszedł. Tam z nielicznymi wyjątkami pozycji, które mnie nie interesowały. Więc 2017 to dla mnie rok zakończenia tej przygody, gdzie z satysfakcją mogę stwierdzić, że faktycznie dokonałem tego, przebyłem te książki i które w istocie mnie faktycznie wzbogaciły w sporej mierze. Tam mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo zaskakujących konceptów poznałem. Dużo dało mi do myślenia, dużo inspiracji, efekt wow, dużo informacji, dużo wiedzy. Bardzo wzbogacająca, bardzo interesująca, zaskakująca, frapująca lektura. Polecam gorąco dla wszystkich miłośników, osób zainteresowanych zjawiskami paranormalnymi, rozwojem duchowym, metafizyką, obcymi innymi cywilizacjami, planami, równoległe rzeczywistości, wymiary, reinkarnacja, dusze, UFO, duchy. Co tam jeszcze? Jakaś tam ukryta historia człowieka, Ziemi, inne cywilizacje. Na Ziemi, które żyły wcześniej, przed tą, którą znamy teraz, o których się nie mówi w szkołach. Podróże w czasie, no wymieniać tak mnóstwo, 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 całe mnóstwo, bogactwo ogromne, bardzo, bardzo interesujące, jak już mówiłem. I o Dolores też w sporej mierze opowiadałem w poprzednich molium dedykowanych. Jeden szczególnie rozdział przeznaczyłem na najbardziej zaskakujące i zdumiewające koncepty przedstawione w książkach Dolores z tamtej perspektywy czasowej, kiedy nagrywałem ów rozdział. Więc jeżeli chciałabyś rozważać lekturę Dolores, szczególnie na taką dłuższą metę, czyli więcej książek jej sobie przeczytać, to tamten rozdział Molium świetnie się do tego nadaje, żeby sobie przybliżyć, o czym tak naprawdę tam jest pisane, co tak naprawdę jest takiego zaskakującego w twórczości Dolores. Polecam gorąco. Ok, zerkam dalej w notatki. I na koniec. Na koniec mam jeszcze taki bloczek. Chciałbym wspomnieć o książkach, które ciekawie się zapowiadają na przyszłość, a które gdzieś tam sobie smaczknąłem, nadgryzłem w tym roku. Gdyż okazało się, że to są serie. Znowuż moje ulubione serie. Haha. Coś, co się dobrze zapowiada, coś, co mnie znowuż miło zaskoczyło, że posiada swoje jakieś kontynuacje, dalsze części. Wybrałem dwie takie pozycje. Jedną z takich pozycji jest pozycja, właściwie obie są na swój sposób niebeletrystyczne. Jedna to jest Bezsenność w Tokio autorstwa Marcina Bruczkowskiego, czyli rodzima produkcja podróżnicza. Jak wspominałem któregoś razu w Molium, od pewnego czasu zacząłem sobie sięgać między innymi po pozycje podróżnicze, żeby sobie zwiedzić kawałek świata pod kątem czytelniczym właśnie, zapoznać się z perspektywą różnych innych kultur, okiem osób, które je eksplorowały, odwiedzały, poznać inne miejsca na tej planecie. W ten sposób dosyć, myślę, interesujący, znacznie szerszy niż obejrzeć jakiś krótki film na YouTube kogoś, kto tam był i coś tam opowiada, jak tam jest. Przeczytać, co dopiero przeczytać sobie całą książkę, co dopiero jeszcze więcej książek. Jeżeli chodzi o tą pozycję Marcina, Bezsenność w Tokio, ona mnie zainteresowała szczególnie w związku z tym, że dotyczyła właśnie Japonii. Japonia znacznie bardziej mnie interesowała, należy do tych krajów, które wyraźniej zwracają moją uwagę, wyraźniej mnie intrygują, wyraźniej intryguje mnie ich kultura, charakterystyczna mentalność i tak dalej, tym podobne. Stąd też ta bezsenność w Tokio. I to jeszcze oczami Polaka. Dosyć mi się frapującą perspektywą jawiła, stąd sięgnąłem sobie po nią i przeczytałem, mając trochę mieszane uczucia, jeżeli chodzi o sam styl pisania, samą mentalność i perspektywę autora. Niemniej jednak nadal w książce udało się dostarczyć mi faktycznie garść interesujących informacji na temat tejże japońskiej kultury i mentalności, pod którym to względem ta książka mnie spełniła. I mogłem też jednocześnie stwierdzić, że taka częściowa cwaniaczkowatość autora, tak mi się czasem kojarzyło, że on ma trochę takie cwaniaczkowate bardziej podejście, niezupełnie w moim guście, to nie przeszkadza mi aż tak bardzo, jestem w stanie się do tego zdystansować na rzecz otrzymania tych informacji egzotycznych o innych kulturach. Zresztą niejednokrotnie udało się mu mnie rozbawić, on ma takie specyficzne poczucie humoru. Niejednokrotnie udało mu się wywołać uśmiech na mojej twarzy, plus dla niego. Bez tej cwaniaczkowatości wówczas cechuje się tym, że ma lekkie pióro, jednocześnie takie właśnie humorystyczne na swój sposób. Jest daleki od takiego oficjalnego, bezstronnego reportażu, natomiast znacznie bliższy lekkiemu, niemalże blogowemu stylowi. Jakbyś sobie po prostu pogawędził, czy pogawędziła z kumplem. Przy piwie. Tak się czyta Bezsenność w Tokio. Nadal można się dowiedzieć interesujących rzeczy. I kiedy dowiedziałem się, że Marcin napisał jeszcze inne książki. Z tej bezsenności jest co prawda najbardziej znany, ale napisał też inne, w tym inne, gdzie odkrywa dalej obcą kulturę, kulturę innych krajów, innych miejsc na tym świecie, kulturę i mentalność. To naturalnie przyciągnęło to moją uwagę. Co jeszcze charakterystycznego na temat prozy Marcina, to, że on stosuje taką osobliwą formę pseudodokumentu, pseudoniebeletrystyczną. Z jednej strony wydaje się, że to jest powieść, znaczy powieść, co ja mówię, że to jest dokument podróżniczy. Wydaje się. Ale z drugiej strony, szczególnie jak poczytać jego własne komentarze gdzieś tam na jego stronie czy w innych miejscach, masz jakieś wywiady z nim, to dowiadujemy się, że on tak naprawdę stworzył z tego fabułę fikcyjną, bardziej posługując się faktami jako materiałem, jako tworzywem do powołania do życia tej fabuły, niż po prostu przedstawieniem, samym przedstawieniem, zilustrowaniem tych faktów. Na swój sposób przypomina mi to, kojarzy się z prozą Williama Whartona, który z jednej strony jest powieściopisarzem, właściwie był, z drugiej strony w jego powieściach jest bardzo, bardzo wiele autobiografii i jak tak się pośledzić jego życiorys, to łatwo się domyślić, że imiona bohaterów, postaci fikcyjne różnych osób w jego powieściach są tak naprawdę tylko pretekstem, etykietkami, różnymi losowo dobieranymi, może, żeby przedstawić jego po prostu wspomnienia, jego pamiętnik życiowy, zapis różnych przeżyć, doświadczeń, to, co jego osobiście w życiu spotkało. Więc coś na pół drogi pomiędzy powieścią a dokumentem. I podobnie z Marcinem i Bezsennością w Tokio, chociaż jego książka bardziej kojarzyła mi się z dokumentem, to jednak zdecydowanie nadal dowiadujemy się, że też mamy do czynienia w niej z fabularną otoczką, tak naprawdę, że jest część tej fabuły powołana do życia fikcyjnej na rzecz tego, żeby tworzyła taki rozrywkowy, przystępny nośnik dokumentu, czyli takim właśnie lekkim, bardziej piórem, w ten sposób przystępnym przedstawić to, czego on tam doznał, jak tam było. Szczególnie bliską tą książkę czyni Polakowi, polskiemu czytelnikowi właśnie to, że napisał ją inny Polak, więc to jest ciekawe. I to, jak już mówiłem, że Marcin napisał inne książki, również dotyczące innych krajów. Podejrzewam, że w podobnym stylu, chociaż pewien nie jestem. Zaskoczył mnie jeden z konceptów, gdzie napisał osobną w ogóle książkę, którą zadedykował swoim wrażeniom i przeżyciom po powrocie do kraju po latach. po latach przebywania na obczyźnie. To jak to w ogóle wyglądało? Jego powtórna aklimatyzacja po tak długim okresie nieobecności. Napisać książkę na ten temat. Dosyć osobliwy koncept, oryginalny, ciekawy. Bardzo ciekawy potencjalnie. Ciekawy pomysł, gratulacje. Też bym chętnie sięgnął po to. Tak sądzę, więc jest to coś, co się zapowiada. Jedna z rzeczy, które się interesująco zapowiadają na przyszłość w moim czytelniczym doświadczeniu, to właśnie to, co tworzy Marcin z Bezsennością w Tokio na czale, którą przeczytałem w tym roku. Drugą rzeczą, drugą taką pozycją, a jednocześnie ostatnią, o której chciałbym dzisiaj opowiedzieć, jest pozycja Jamesa Bowena, Kot Bob i ja. Może kojarzysz, być może, powodem, dla którego kojarzysz ten tytuł, jest film kinowy, który nakręcono na podstawie tej książki, właściwie w luźnym stosunku, można by powiedzieć, gdyż kiedy obejrzeć film, a później przeczytać książkę lub odwrotnie, to łatwo, bardzo łatwo wychwycić nie jeden punkt, i to dosyć istotny, w którym te dwie produkcje się ze sobą rozmijają zdecydowanie. Do takiego stopnia, że można by się zastanawiać, czy to jest faktycznie film na podstawie książki, czy bardziej film tą książką inspirowany, luźno inspirowany. Tak czy owak, bardzo popularna rzecz, sympatyczna. Powiedziałem, że na swój sposób niebeletrystyczna, dlatego że jest to też rodzaj pamiętnika, rodzaj wspomnień młodego mężczyzny, który poprzez różne okoliczności wylądował na ulicy, jak to się mówi, i nie było mu zbyt dobrze, znowuż eufemistycznie mówiąc, w życiu, ale w którymś momencie spotkał kota. Kota, którego nazwał Bob. I tak w największym skrócie, nie spoilerując, ten kot odmienił jego życie. Bardzo zaskakująco to brzmi. Ja się zastanawiałem, jak to możliwe, żeby kot odmienił jego życie? Jakim cudem? Może znowu jakaś przesadna przenośnia? Ale okazuje się, że nie, że w istocie frapowało mnie to i odkryłem rychło. Sympatyczny, ciepły film, jak również książka. Myślę, że jeszcze bardziej sympatyczna i ciepła niż film. Jakbym miał powiedzieć, co mi się bardziej podobało, tym powiedział, że książka. Kot Bob i ja. Tu i ówdzie bije z niej takie ciepło, przede wszystkim szczerość, otwartość, takie bycie człowiekiem w takim pozytywnie ludzkim znaczeniu, ludzkim słowa znaczeniu. Dlaczego mówię, że się dobrze zapowiada? Dlatego, że o ile film był jeden, o tyle książek jest więcej. I początkowo myślałem, że są to tylko dwie książki, później zacząłem odkrywać następne i następne. Zacząłem to budować wokół tego ciągi dalsze, sequela i tak dalej, i tak dalej. Namnożyło się pewnie trochę z marketingowych przyczyn, ale z drugiej strony nadal przypuszczam, że miało czym pisać główny bohater, bo łatwo się domyślić, że jego doświadczenie z Bobem nie skończyło się wcale na tym odcinku czasu przedstawionym w książce czy filmie Kot Bob i ja. Więc z pewnością coś tam było jeszcze wcześniej. Może było coś jeszcze między wierszami, o czym nie opowiedział w filmie czy w tej pierwszej książce. Może coś wcześniej, może później. W każdym razie, jak najbardziej są inne książki, chyba po polsku jak najbardziej dostępne, tak sądzę. Jestem prawie pewien, że są one po polsku dostępne. Także ja się zapoznałem już z tą pierwszą, Kot Bob i ja, i mam jak najbardziej pozytywne doświadczenia. Jak już powiedziałem, taka leciutka książka w znaczeniu lekka treść, chociaż o miejscami cięższych sprawach, to jednak czyta się tak ciepło. Dobra lektura, myślę, na Boże Narodzenie. Właśnie poprzez to, że czyta się ją ciepło. Ciepło i sympatycznie. A jeszcze jak do tego dodamy, że są następne książki, to tak można by skompletować je wszystkie i też byłby świetny prezent bożonarodzeniowy, tak myślę. Także Kot Bob i ja. Autorstwa Jamesa Bowena, a tak naprawdę ciekawostka znowu molimowo czytelnicza, pisana przez tak zwanego ghostwritera, czyli zupełnie inna osoba tak naprawdę fizycznie pisała technicznie tą książkę, konsultując to bardziej z Jamesem w taki sposób, żeby to zachowywało jego styl, jego perspektywę. Podobnie, że zresztą jak kręcenie filmu, podobno konsultowano mocno z nim jeżeli zapoznać się z różnego typu backstage'owymi, zakulisowymi ciekawostkami, dokumentami na YouTubie, jest tego sporo, jakieś wywiady i tym podobne na YouTube, jak powstawał film Kot Bob i Ja, to jawi się taka informacja, że sam James, czyli ta centralna zainteresowana osoba głównego bohatera, konsultowano z nim podobno w sporej mierze właśnie zarówno film, jak i książkę. Aczkolwiek na książce znalazło się jego nazwisko, a nie Ghostwritera. Czyli nie tak jak w przypadku Ramy, gdzie mamy dalsze tomiki. W ogóle już odwrotnie, mamy autorstwo na okładce dwa nazwiska, podczas kiedy jedno z tych nazwisk tak naprawdę raczej nie uczestniczyło, bardziej, o ile w ogóle technicznie, prawdopodobnie Arthur Clarke nie pisał tych książek dalszych o Ramie, tylko je konsultował, ale jego nazwisko się tam znalazło. Jak i nazwisko osoby, która tak naprawdę pisała te książki technicznie i w sporej mierze też od siebie, czyli Gentry'ego Lee. Tutaj w przypadku Kota Boba otrzymujemy Jamesa Bowena, natomiast nie jest nam znana w ogóle tożsamość, tak na okładce przynajmniej, tego człowieka, który tak naprawdę pisał technicznie tą książkę. Jest to po prostu jeszcze jeden z takich właśnie zawodowych pisarzy do wynajęcia. Można dotrzeć jak najbardziej do tego, kim on jest. Robiąc jakiś głębszy research w internecie, można jak najbardziej wyszperać, kto za tym stoi. To taka ciekawostka. W każdym razie, na tym chciałbym zakończyć dzisiejszy rozdział Molium 41. Było mi bardzo miło znów się z Tobą dzielić przemyśleniami. Tym razem taką właśnie introspekcją wstecz, wspomnieniami z lektury. Tym razem nie będzie wiersza, bo zwykle był wiersz, ale dzisiaj nie przygotowałem wiersza, który wieńczyłby rozdział Molium. Tym razem nie będzie. Ale mogę się podzielić taką ciekawostką w zamian, że jestem w trakcie projektowania tomiku wierszy moich z przeszłości, zawierającego je wszystkie, opatrzone autorskim komentarzem i różnymi treściami towarzyszącymi. To będzie bardzo interesująca, wielowymiarowa produkcja, znacznie szerzej wychodząca niż tylko tomik wierszy. Jeżeli powołam ją do życia, to jest duży projekt, jestem w trakcie jego realizacji, więc jeżeli moja poezja przypadła Tobie do gustu z poprzednich rozdziałów Molium, na samym końcu zwykle wieńczyłem poszczególne odcinki recytacją różnych moich wierszy z przeszłości. Jeżeli przypadły Ci do gustu, to mogę się podzielić z Tobą właśnie taką ciekawostką, że gdzieś już się tak naprawdę tworzy tomik wszystkich, który będzie wydany w formie PDF-a, e-booka, może też EPUB-a. Tyle na dziś. Więc tak reasumując, 2017 rozdział, punkty główne. To przede wszystkim odkrycia roku to były właśnie Kroniki Thomasa Covenanta, autorstwa Stephena Donaldsona. Coś, co mógłbym szczerze polecić wielu osobom, wielu czytelnikom. Fantasy. Później cykl o Ramie, czyli science fiction Arthura C. Clarka. Kolejne odkrycie duże i na tyle skuteczne, że nadal trzyma moją uwagę i zachęca mnie do lektury dalszych tomów. Oraz miały też miejsce inne istotne lektury w tym roku. Z takich najistotniejszych to właśnie kontynuacja cyklu rozmów z Bogiem Nila Walsha w postaci przyjaźni z Bogiem, zakończenie legendarnej Dune 7, zakończenie książek Dolores Cannon poprzez, póki co przynajmniej, dopóki nie dotrę do piątej części Convoluted Universe, oraz ciekawe zapowiedzi na przyszłość poprzez zapoznanie się z początkowymi, otwierającymi cykle poszczególne pozycjami Kot Bob i Ja, wspomnianą już i jaka to była jeszcze książka? Bezsenność w Tokio. Tak, właśnie. Dobrze się zapowiadają na następny rok. Oczywiście to nie są tylko te zapowiedzi, jeszcze mam inne, ale to są takie, które już, że tak powiem, napocząłem w tym roku, więc zyskałem, myślę, sensowny materiał do tego, czego się spodziewać można by było, czy przynajmniej przesłankę sensowną, czego mógłbym się spodziewać po następnych książkach i że jest to dla mnie sensowną motywacją, by po nie sięgnąć. Także było mi bardzo miło dzielić się z Tobą myślami w dzisiejszym Molium. Życzę Tobie na koniec przyjemnego poranka, popołudnia, wieczoru lub nocy, zapraszając jednocześnie do lektury kolejnego rozdziału. Mówił Thomas Lee.